ramach tematyki będącej przedmiotem naukowej refleksji podczas jubileuszowych 40 dni duchowości i w przededniu nadzwyczajnego jubileuszowego roku miłosierdzia nie można zwrócić naszego wzroku ku Maryi Matce Miłosierdzia. Nie możemy tego tematu pominąć. We wstępie do encykliki Dives in Misericordia z 30 listopada 1980 roku, a więc sprzed 35 laty, święty Jan Paweł II zaznacza, że Bóg bogaty w swoim miłosierdziu, w swoim nieskończonym miłosierdziu, najpełniej objawił się w Jezusie Chrystusie jako wcielony Syn Boży i jest On, Syn Boży jest definitywnym wcieleniem miłosierdzia. Z tej racji, zgodnie z wielowiekową tradycją Kościoła, papież w tejże encyklice Maryję, świętą Bożą Rodzicielkę, nazywa Matką Miłosierdzia, Matką Bożą Miłosierdzia lub Matką Bożego Miłosierdzia. Te trzy określenia, jedne po drugim, występują w tej encyklice i papież zaznacza, że każdy z tych tytułów posiada swój głęboki sens teologiczny, wzajemnie się dopełniający. Pierwsza część mojej refleksji, Maryja w tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Według papieża niezwykle bogata duchowość Maryi, polegająca na życiu w najściślejszym zjednoczeniu z Chrystusem, w Chrystusie i dla Chrystusa, pod wpływem Ducha Świętego, którego ona jest oblubienicą i przybytkiem, jak Sobór Watykański II określił, Sacrarium Spiritus Sancti, czyli takie najświętsze miejsce w świątyni, Maryja staje się w pełni czytelna, ta duchowość Maryi staje się w pełni czytelna i zrozumiała nie inaczej, jak właśnie w perspektywie Bożego Miłosierdzia. Wskazuje na to objawienie biblijne. Święty Łukasz bowiem, wprowadzając postać Maryi w historię zbawienia, przedstawia ją jako tę, która od samego początku zwiastuje Boże Miłosierdzie w domu Zachariasza i Elżbiety. Na progu ich domu dziewica nazaretańska wyśpiewała hymn Magnificat, w którym wielbiła Boga za to, że wybierając ją na matkę swego syna, wielkie rzeczy uczynił jej wszechmocny, święte jest jego imię, a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się go boją. Jak zauważa kardynał Walter Kasper, Maryja w swoim Magnificat podsumowuje całą historię zbawienia i przedstawia ją jako historię Bożego Miłosierdzia. Jan Paweł II zaznacza ponadto, że Maryja nie tylko w całym swoim życiu wielbi Boga bogatego w miłosierdzie, ale jest równocześnie tą, która w sposób szczególny i wyjątkowy, jak nikt inny, doświadczyła miłosierdzia, a równocześnie też w sposób wyjątkowy okupiła swój udział w objawieniu się miłosierdzia Bożego ofiarą serca. To słowa z encykliki z numeru 9. Maryja przepełniona Duchem Świętym i na co dzień będąc najbliżej Jezusa ze wszystkich ludzi, najpełniej poznała tę wielką tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Tak więc racją, dla której papież nazywa ją Matką Miłosierdzia lub Matką Bożego Miłosierdzia, albo jak zaznaczyliśmy Matką Bożą Miłosierdzia, jest przede wszystkim jej Boże Macierzyństwo, ale również wszystkie przywileje, jakich ona dostąpiła. Pierwszym przywilejem, a zarazem aktem Bożego Miłosierdzia wobec dziewicy z Nazaretu jest jej niepokalane poczęcie. Z tej racji papież Franciszek postanowił, że jubileuszowy rok miłosierdzia rozpocznie się w liturgiczną uroczystość niepokalanego poczęcia, gdyż, jak pisze we wstępie Bulli Misericordiae Vultus, cytuję, ta uroczystość liturgiczna wskazuje sposób, w jaki Bóg działa już od początku naszej historii. Po grzechu Adama i Ewy Bóg nie chciał zostawić ludzkości samej, wystawionej na działanie zła. Stąd też w swoim zamyśle zechciał on, aby Maryja, święta i niepokalana w miłości, stała się matką odkupiciela człowieka. Na ogrom grzechu Bóg odpowiada pełnią przebaczenia. Miłosierdzie będzie zawsze większe od każdego grzechu i nikt nie może ograniczyć miłości Boga, który przebacza. To słowa papieża. Od pierwszej chwili swego zaistnienia Maryja została uświęcona mocą Ducha Świętego. Dlatego Archanioł Gabriel podczas zwiastowania nazywa ją nowym imieniem – łaski pełna. Ta pełnia łaski, jak pisze Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater, wskazuje na całe nadprzyrodzone obdarowanie Maryi, jakie wiąże się z tym, że została wybrana i przeznaczona na Matkę Chrystusa. Jeśli wybranie to jest kluczowe dla wypełnienia się zbawczych zamierzeń Boga w stosunku do ludzkości, jeśli odwieczne wybranie w Chrystusie i przeznaczenie do godności przybranych synów odnosi się do wszystkich ludzi, to wybranie Maryi jest całkowicie wyjątkowe i jedyne. W ten więc sposób wobec niej jako pierwszej z odkupionych Bóg okazał swe niezmierzone miłosierdzie. Jak wspomniano, dar Bożego miłosierdzia względem Maryi objawia się w pełni w wybraniu jej na Matkę Syna Bożego. Bóg w swoich odwiecznych postanowieniach w sposób szczególny powołał ją do tego, tu znowu słowa Jana Pawła II, aby przybliżać ludziom ową miłość, jaką On przyszedł im objawić. To właśnie miłosierna miłość, która potwierdza się nade wszystko w zetknięciu ze złem moralnym i fizycznym, stała się w sposób szczególny i wyjątkowy udziałem serca tej, która była matką ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, udziałem Maryi. Z tego więc powodu, że Jezus Chrystus jest wcieleniem Bożego miłosierdzia, Maryi jako Bożej Rodzicielce przysługuje tytuł Matki Bożej Miłosierdzia. Potwierdził to papież w katechezie środowej 10 stycznia 96 roku mówiąc: tak więc Syn zrodzony z niewiasty objawia się jako owoc miłosierdzia Ojca i pozwala lepiej zrozumieć, że owa niewiasta jest Matką Miłosierdzia. Część druga tej refleksji: miłosierdzie Maryi względem ludzi. Miłosierna miłość Boga okazana Maryi ze względu na Chrystusa nie przestaje w ciągu dziejów Kościoła stale objawiać się za jej przyczyną w niezliczonych sanktuariach maryjnych na całym świecie. To objawianie się ma charakter wyjątkowy, gdyż, jak uczy święty Jan Paweł II, opiera się o szczególną podatność macierzyńskiego serca, o szczególną wrażliwość, o szczególną zdolność docierania do wszystkich, którzy tę właśnie miłosierną miłość najłatwiej przyjmują ze strony Matki. Ponieważ Matka Boża została nam dana z krzyża za duchową Matkę, dlatego macierzyńskim sercem ogarnia wszystkich ludzi w Chrystusowym Kościele tą miłością miłosierną, która zdolna jest skutecznie pochylać się nad nędzą człowieka. I to jest kolejna racja, dla której wzywana jest jako Matka Boża Miłosierdzia lub po prostu Matka Miłosierdzia. Warto zauważyć, że niemal od samego początku kultu maryjnego Maryja przyzywana była przez wiernych jako Matka Miłosierdzia. Najstarsza bowiem modlitwa ku jej czci, pochodząca z IV wieku, pod Twoją obronę, Subtuum Presidium Confugimus, najprawdopodobniej pierwotnie brzmiała: do Twego miłosierdzia uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Poza tym w codziennej modlitwie pacierzowej, a zwłaszcza w różańcu, prosimy Maryję o jej miłosierne wstawiennictwo. Chodzi o to, że do słów pozdrowienia anielskiego i świętej Elżbiety, a więc zdrowaś Maryjo, w XV wieku dodano prośbę: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. To jest wołanie o miłosierdzie Maryi. Postawę macierzyńskiego zatroskania o pozornie przyziemne rzeczy Maryja okazała najpierw na weselu w Kanie Galilejskiej. I od tamtej pory daje niezliczone dowody tej samej troski nawet o najdrobniejsze sprawy jej duchowych dzieci. Nie dziwi zatem, że często w sanktuariach maryjnych, zwłaszcza na Jasnej Górze, zwanej polską kaną, ta perykopa biblijna o weselu w Kanie Galilejskiej bywa najczęściej odczytywana. Maryjne pośrednictwo i orędownictwo w zakresie Bożego miłosierdzia, jakie dokonuje się w sanktuariach, to nie tylko nadzwyczajne łaski, a niekiedy faktyczne cuda uzdrowienia czy głębokiego nawrócenia, ale nade wszystko nieustanna duchowa przemiana, jaka dokonuje się w przybywających doń pielgrzymach. Wymowne jest to, że właśnie w sanktuariach maryjnych najbardziej oblegane są konfesjonały. Bywa i tak, że ludzie, udając się z pielgrzymką do Matki Bożej, na Jasną Górę czy do jakiegokolwiek innego sanktuarium, najpierw idą do spowiedzi po dar Bożego przebaczenia i miłosierdzia, bo jak słusznie sądzą, nie godzi się im stanąć przed niepokalaną ze zbrukaną duszą. Także w sanktuariach maryjnych ze szczególnym pietyzmem i najobficiej, najczęściej celebruje się Eucharystię, która, jak przypomniał Sobór Watykański II, jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. A zarazem jest aktualizacją kulminacyjnego dzieła Bożego miłosierdzia, jakim była męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Właśnie dla tych racji święty Jan Paweł II na Jasnej Górze 4 czerwca 1997 roku powiedział: Jasna Góra to sanktuarium narodu, konfesjonał i ołtarz. Jest to miejsce duchowej przemiany i odnowy życia Polaków. A to jest za sprawą Maryi, Matki Miłosierdzia. Nie można też nie wspomnieć, że zwłaszcza w sanktuariach maryjnych prowadzone są różnorodne dzieła miłosierdzia, nastawione głównie na ludzi zmarginalizowanych i najbardziej potrzebujących duchowego oraz materialnego wsparcia. Kościół bardzo potrzebuje pełnej miłości macierzyńskiej opieki Bożej Rodzicielki, i dlatego na zakończenie Soboru Watykańskiego II została ona przez papieża błogosławionego Pawła VI ogłoszona jako Matka Kościoła, domyślnie Matka Miłosierdzia. Tę swoją macierzyńską troskę o Kościół Maryja najpełniej okazuje jako w niebo wzięta. To, można rzec, ostatni akt zbawczej i zarazem miłosiernej miłości Boga Ojca wobec niej. W tajemnicy jej wniebowzięcia został potwierdzony przywilej niepokalanego poczęcia. Niepokalane poczęcie i wniebowzięcie to jakby klamry Bożego miłosierdzia spinające całe doczesne życie Maryi, całkowicie poddane uświęcającemu działaniu Ducha Świętego. Nawiązując do tego, jeden z wybitnych polskich mariologów okresu soborowego, jeden z naszych profesorów, ojciec Andrzej Ludwik Krupa, napisał, że doskonałość, do której Maryja została przez Boga wyniesiona i rola, jaką ona z woli Bożej odegrała i nadal odgrywa w historii zbawienia, świadczy wymownie o tym, że jest ona po Chrystusie największym dziełem miłosierdzia Bożego w świecie. Wybranie Maryi na Matkę i Królową Miłosierdzia, którą przyzywamy również w ostatniej chwili ziemskiej pielgrzymki w antyfonie Salve Regina, Witaj Królowo Matko Miłosierdzia, potwierdza sama opatrzność Boża. Trudno bowiem uznać za ślepy przypadek to, że święta Faustyna Kowalska, apostołka i sekretarka Bożego Miłosierdzia, należała do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, założonego przez Matkę Teresę Potocką w 1862 roku. Także za zrządzenie Bożej opatrzności należy uznać fakt, że obraz Jezusa Miłosiernego namalowany przez Eugeniusza Kazimirowskiego w 1934 roku w Wilnie według objawień, jakie miała święta Faustyna kilka lat wcześniej, po raz pierwszy ten obraz wystawiono w niedzielę po Wielkanocy w 1935 roku w Wileńskiej Ostrej Bramie, gdzie czczona jest Matka Boża Miłosierdzia. Obok wileńskiego obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej, zwanej od dawna Matką Miłosierdzia, za sprawą błogosławionego księdza Michała Sopoćki świat po raz pierwszy zobaczył obraz z napisem Jezu, ufam Tobie. To bardzo wymowne znaki i dowody, jak Maryja okazuje miłosierdzie nam, swoim dzieciom. Trzecia część mojej refleksji. Wizerunek Matki Bożej Miłosierdzia. Przywołany powyżej fakt tej zbieżności obrazu Bożego Miłosierdzia i sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Matki Bożej Miłosierdzia w Wilnie, skłania do zwrócenia uwagi na dość rozpowszechniony wizerunek Matki Bożej Miłosierdzia, znany także jako obraz Matki Bożej Ostrobramskiej, umieszczony w bramie miednickiej w Wilnie na początku XVII wieku. Słynący łaskami wizerunek Maryi namalowany został najprawdopodobniej w Wilnie około 1630 roku przez nieznanego autora na deskach dębowych o wymiarach 200 na 165 cm. Niektórzy doszukują się pierwowzoru w obrazie flamandzkiego malarza Martina de Vos z połowy XVI wieku. Wizerunek ostrobramski, przysłonięty metalową sukienką z około 1671 lub też 72 roku, przedstawia Madonnę bez dzieciątka z dłońmi skrzyżowanymi na piersiach w modlitewnym geście. Twarz Maryi jest pociągła, głowa lekko przechylona w prawo, oczy przymknięte, podkreślające głębokie wewnętrzne skupienie. Postać Madonny okrywa zielonkawo-niebieski płaszcz, którego tu nie widać na tym zdjęciu z racji sukienki, a na głowie chusta, zaś na szyi biały szal. Za jej głową jest złocista aureola składająca się z 42 promieni, pośród których umieszczono 12 gwiazd. U dołu obrazu znajduje się duży srebrny półksiężyc, który jest wotum ofiarowanym w 1849 roku. Ostrobramski wizerunek, który ma swoje poczesne miejsce w kulturze polskiej, m.in. za sprawą słynnej mickiewiczowskiej inwokacji z Pana Tadeusza, czczony jest nie tylko w Wilnie, ale w wielu miejscach Polski i środowisk polonijnych, a także na Watykanie. Od 1989 roku szczególnego znaczenia i popularności nabiera architektoniczna replika Ostrej Bramy w Skarżysku Kamiennej, podniesiona rok temu przez papieża Franciszka do godności Bazyliki Mniejszej. Umieszczony tam obraz Matki Bożej Miłosierdzia, będący wierną kopią wileńskiego wizerunku, choć jest figuratywnym przedstawieniem typowym dla kultury zachodniej, w istocie stanowi ikonę, której przesłanie staje się czytelne jedynie w akcie medytacyjno-kontemplacyjnym. Ponieważ obraz pokrywa metalowa sukienka, uwagę pielgrzyma przykuwa twarz Madonny i jej dłonie, co ma znaczenie symboliczne. Wpatrywanie się w twarz zawsze bowiem prowadzi do odkrywania osoby i poznawania bogactwa jej wnętrza. Z twarzy można wyczytać to, co jest we wnętrzu, w sercu człowieka. Jest też nawiązywaniem głębokich relacji osobowych. Trudno się spotkać, nie patrząc sobie w oczy, nie patrząc w twarz. Z tej racji można mówić nie tylko o medytacji obrazu, ale o kontemplacji Matki Bożej Miłosierdzia. W tym miejscu nie ma czasu, by rozwijać tę różnicę pojęć medytacja, kontemplacja, które, jak wiemy, w języku potocznym bardzo często są utożsamiane. W tym sensie Jan Paweł II zachęca do kontemplacji, a nie tylko medytacji, ale kontemplacji oblicza Jezusa Chrystusa, zarówno przez osoby konsekrowane, jak i wszystkich wiernych. Kontemplując zatem skupioną twarz Madonny, można w niej rozpoznać różnorodne stany duchowe, takie jak radość zwiastowania, rozmodlone uwielbienie, zdumienie tajemnicą Bożego działania, smutek zatroskania o powierzone sobie dzieci Boże i wiele innych. W spokojnym wyrazie oblicza Madonny rysuje się zasłuchanie i głęboki namysł, a więc to, o czym dwukrotnie wzmiankuje ewangelista, pisząc, że Maryja rozważała i zachowywała w swoim sercu dzieła Boże względem siebie i ludzi, dzieła miłosierdzia. Wymowę jej twarzy podkreślają spuszczone oczy, trochę jakby nieobecne, bo zapatrzone w tajemnicę swego niepokalanego poczęcia, albo też z uwagą śledzące losy ludzi pojawiających się w ostrej bramie, zarówno tej litewskiej, jak i skarżyskiej. Także skrzyżowane dłonie Maryi niosą kontemplacyjne przesłanie. Przede wszystkim są one ułożone w geście modlitewnego uwielbienia, a przy tym zdają się już tulić zaledwie wcielonego Syna Bożego, największe i najwspanialsze dzieło Bożego miłosierdzia. Być może artysta chciał także utrwalić moment, kiedy przyciśnięte do piersi dłonie właśnie się rozchylają, aby przygarnąć do serca tych, na których Maryja spogląda. Jest w tym geście dużo delikatności i pełnej miłosierdzia czułości, na co zdają się wskazywać długie i cienkie palce. To ikonograficzne przedstawienie Matki Bożej Miłosierdzia pełniej pozwala zrozumieć paradoksalne wyrażenie świętego Jana Pawła II, które znalazłem w jednym z jego tekstów, że w tajemnicy Maryi rozpoznajemy macierzyńskie oblicze Boga Ojca, bogatego w miłosierdzie. Zaprezentowany tu szkic co wiele szerszej problematyki zasługującej na wnikliwe studia, zresztą chętnie podejmowane w środowisku mariologów i teologów duchowości, wypada podsumować słowami cytowanego już kardynała Waltera Kaspera, który w książce pod tytułem Miłosierdzie, klucz do chrześcijańskiego życia pisze tak. Osoba Maryi łączy zatem największe tajemnice wiary i odzwierciedla ich blask. W niej promieniuje obraz nowego, zbawionego i pojednanego człowieka oraz nowego, przemienionego świata, który może być fascynujący dla nas w swoim niezrównanym pięknie i powinien wyrwać nas z otępienia i marności. Maryja mówi nam i pokazuje, że Ewangelia o Bożym miłosierdziu w Jezusie Chrystusie to najlepsze, co może nam zostać powiedziane i co będziemy mogli kiedykolwiek usłyszeć, a jednocześnie najpiękniejsze, co może istnieć, ponieważ jest w stanie przemienić nas samych oraz nasz świat poprzez Bożą chwałę w Jego łaskawym miłosierdziu. I całkiem na koniec oddajmy głos świętemu Janowi Pawłowi II, wielkiemu czcicielowi Matki Bożej i niezmordowanemu apostołowi Bożego Miłosierdzia. Otóż w jednej z katechez maryjnych papież powiedział, że jej ziemski los znamionuje stały i głęboki wzrost wiary, nadziei i miłości. Dlatego też Maryja jest dla wiernych świetlanym znakiem Bożego Miłosierdzia i bezpiecznym przewodnikiem ku szczytom doskonałości ewangelicznej i świętości. I tu bym chciał podkreślić te słowa. Maryja jest świetlanym znakiem Bożego Miłosierdzia. Jest światłem, które zwraca uwagę na tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Jeżeli więc w świętym Mikołaju, który jest głównym tematem naszej refleksji, upatrujemy samej dobroci i miłosierdzia, to pierwej odnajdujemy boskie źródło miłosierdzia w życiu, przykładzie i orędownictwie Maryi, Matce Bożego Miłosierdzia.